pierwsze słowo, które kojarzy mi się ze słowem czas, mało. Wciąż za mało. Ale przecież kiedyś potrafiłam się nudzić. A bywało też, że dni ciągnęły mi się tak słodko jak krówki ciągutki. Kiedy to było? Chyba zanim zostałam mamą i zaczęłam ten czas dzielić pomiędzy siebie i dziecko. Pomiędzy siebie, dziecko i drugie dziecko. Pomiędzy siebie, dwoje dzieci i trzecie dziecko. Pomiędzy siebie, troje dzieci i męża. Pomiędzy siebie i... Stop. Pomiędzy siebie? Czuję, że tej siebie we mnie coraz mniej, jakkolwiek pokrętnie to brzmi. Mam wrażenie, że od kiedy zostałam mamą, ja jestem kolejna w szeregu, jeśli chodzi o dysponowanie moim własnym czasem. Zawsze jest ktoś pierwszy, ktoś ważniejszy, ktoś bardziej potrzebujący mojego czasu niż ja sama. Dożyłam momentu, kiedy wyjście do pracy kojarzy mi się z odpoczynkiem. A to dlatego, że każda mama ma od razu wdrukowane w swoje życie dwa pełne etaty. Pierwszy etat to mama, a drugi taki, jaki chce, czyli jej zawód pierwszego wyboru. No, w tym wypadku pierwszego, drugiego wyboru. Ostatnio czas się skurczył jeszcze bardziej. Home office. Kiedyś kojarzył mi się z pracowaniem z kubkiem kawy z łóżka, z kanapy pod ciepłym kocykiem lub z biureczka z widokiem na świat. Mogłam sobie wstać i wybrać, gdzie dziś siądę do pracy, a teraz? Teraz to raczej wersja, ratuj się kto może, pracuj gdziekolwiek się da i kiedykolwiek się da. Nawet w łazience. Praca szarpana. Czasami poszarpana na strzępy. W gabinecie, biurze, czyli pokoju mojego synka, który jest malutki i obecnie zamieszkuje naszą sypialnię, wciąż przybywa jakieś dziecko, które również pracuje w opcji home. Ciasnawo się zrobiło. Co najbardziej mnie gniecie, to chyba ilość bodźców, które docierają do mojej głowy. No i powiedzmy sobie dziś głośno i szczerze, brak planu. A może bardziej brak umiejętności realizowania planu. Może plan przepełniony, plan nierealny do zrealizowania, który z góry skazuje mnie na porażkę i frustrację, że znowu nie zrobiłam wszystkiego, co zaplanowałam. Im dłużej piszę ten wstęp, tym bardziej czuję, jak nie panuję nad moim czasem. Więc chyba na tym zakończę i powiem jeszcze tylko: Bożena, ratuj! Moim dzisiejszym gościem jest Bożena Kowalkowska. Dziennikarka, redaktorka, wydawca, koordynatorka, producentka, organizatorka, a także autorka książki Odzyskać czas, która również jest dziś z nami w studio. Prywatnie mama 8-letniej Marianny i 5-letniego Tadeusza. A na moje pytanie, czym się zajmujesz? Odpowiedziała: zajmuję się odzyskiwaniem czasu na przyjemności, spotkania z bliskimi i pasje. I ja to szanuję. Cześć Bożena.
Cześć.
Spadłaś mi z nieba. Powiem ci, że jak pokazałam mężowi twoją książkę i powiedziałam, o czym ona jest, oczy mu się zaświeciły. Kochanie, to jest ktoś idealny dla ciebie, powiedział. Ta pani na pewno ci pomoże. Ci w domyśle chyba oznaczało mi, bo mój mąż uważa, że mam fatalne wyczucie czasu, że nie potrafię go sobie zorganizować, że nie panuję nad niczym, że nie potrafię zrobić planu dnia, dlatego jestem sfrustrowana, w domyśle on wkurzony, i że przez brak organizacji mam ciągłe poczucie, że nic nie zrobiłam. A przecież robię bardzo dużo, co też powiedział mój mąż. I że czuję się zmęczona i że ciągle narzekam, że nie mam czasu dla siebie. Mówi, że nie rozdzielam sobie zadań i nie dzielę sobie dnia, tylko wszystko w nim wiruje. Mój mąż nie rozumie też, kiedy mu mówię, że nie miałam czasu dziś zjeść. I mówi, że nie mieści mu się to w głowie. I denerwuje się na mnie. Także jak widzisz, sytuacja jest fatalna. I podjęłam decyzję, że potrzebuję zmiany. I powiem ci, że wczoraj poszłam do mojego męża, właśnie powiedziałam, włączyłam dyktafon i powiedziałam, powiedz mi teraz wszystko, co myślisz na temat mnie i organizacji czasu. I to było dosyć trudne, bo właśnie powiedział to, co tutaj napisałam. I usłyszenie tego, wiesz, od kogoś bliskiego, pomimo tego, że ja mam też świadomość pełną tego, że tak jest, zabolało. Ale nie do tego stopnia, żeby się obrazić i trzasnąć drzwiami i powiedzieć, jesteś chamem i w ogóle wychodzę. Tylko po prostu zmotywowało do tego, żeby... Bo zastanawiałam się, wiesz, czy to dzisiaj powiedzieć, ale postanawiałam stanąć totalnie w prawdzie, bo tylko tak może zacząć się zmiana, której ja bardzo chcę.
No i ja usłyszałam w tym, co powiedział twój mąż, jedną w zasadzie kluczową rzecz, która jest odpowiedzią na wszystko, czyli bardzo dużo robisz. I to jest to.
To dlaczego ja tego nie czuję?
No to już jest...
To znaczy właściwie widzisz, to też jest źle, bo ja czuję, bo jestem ciągle zmęczona, ale ciągle mam wrażenie, że mogłabym zrobić więcej.
No właśnie, tylko jakby skąd ta potrzeba, żeby robić jeszcze więcej? Jakby skąd ten pomysł, żeby robić jeszcze więcej, skoro robi się tak dużo, że już jest się zmęczonym i tak naprawdę sfrustrowanym? I tak jak zdążyliśmy wcześniej zamienić słowo, powiedziałam ci, że wszystkie osoby, które się do mnie zgłaszają po pomoc albo poradę, albo tak po prostu się wygadać, zwykle okazują się osobami bardzo zorganizowanymi. takimi turbo zorganizowanymi, takimi, które właśnie mają bardzo szeroką paletę działań, taki wachlarz po prostu różnych zadań i obowiązków, każde z innej parafii. I zwykle po tych rozmowach okazuje się, że one są bardzo zorganizowane, bardzo świadome tego, czym się zajmują, tylko po prostu za dużo na siebie biorą. I to jest...
Czyli to jest pierwsza diagnoza.
Tak, ja bym powiedziała, że to jest pierwsza diagnoza, tak. Czyli że tego jest po prostu za dużo i że z jakiegoś powodu jest... zwłaszcza my też, kobiety, mamy w stosunku do siebie bardzo duże wymagania. I myślę, że też druga diagnoza jest taka, że rzadko bierzemy pod uwagę jakieś niepowodzenie albo rzeczy, które mogą nam trochę zburzyć plan dnia. I zawsze ten plan dnia jest zbudowany tak po kokardę.
Tak.
A wystarczy, że na przykład spontanicznie chcesz wyjść na spacer, albo twój samochód łapie gumę, albo...
Albo twoje dzieci przyszły 16 razy zamiast 5 do ciebie o coś zapytać.
Tak, albo dostały grypy żołądkowej, albo czegokolwiek innego i to się wszystko po prostu jak domek z kart trochę psuje. Więc ja zawsze radzę, żeby brać te rzeczy pod uwagę i robić tak zwany zapas, czyli planować dni nie tak na fulla, tylko tak na 60%, na 70%.
No dobra, ale chciałabym się coś, bo będziemy dzisiaj analizowały mój fatalny przypadek chaosu ludzkiego, ale nie, chciałabym nie, też...
Kłóciłabym się z tym.
Może dzisiaj wyjdę podbudowana tutaj zamiast zdołowana, jest taka szansa. Powiedz mi proszę, co cię skłoniło do napisania takiej książki? Bo mam wrażenie, że za tym się kryje też jakaś historia i czy może moja historia brzmi dla ciebie znajomo?
No... Zdecydowanie znajomo. No, moja historia jest tak naprawdę dosyć smutna. No ja po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo pracowałam i jeszcze zanim miałam dzieci, pracowałam jakoś tak głupio, powiedziałabym, bo pracowałam dużo, a zarabiałam nieadekwatnie mało.
W związku z czym byłaś sfrustrowana?
No byłam sfrustrowana, bo cały czas miałam wrażenie, że jeżeli jeszcze coś mi nie pójdzie w jakimś projekcie albo on się jakoś przedłuża, no to ja jestem ciągle w tak zwanej dupie finansowej, więc... w ogóle nie dawałam sobie czasu na to, żeby robić jakieś spontaniczne wyjazdy, a mam też bardzo fajnego męża, który właśnie lubi takie spontaniczne działania i zawsze mnie namawia na jakieś rzeczy typu hej, chodźmy, zrobimy sobie iglo albo coś, nie?
Naprawdę?
Tak.
Albo chodź, pozdrawiamy męża.
Albo choć pójdziemy sobie w Tatry i tam sobie w kolebie takiej skalnej, co? Zrobimy nocleg. I myśmy to robili, ale ja żałuję, że nie robiłam tego więcej, bo wiadomo, że jak się pojawiły dzieci, no to tego czasu było zdecydowanie mniej. Ja miałam trochę pecha, bo kiedy moje dzieci pojawiły się na świecie, ja naprawdę nie miałam nawet jednej koleżanki, która ma dziecko.
No, to jest trudne.
Ja naprawdę byłam bardzo, bardzo samotna.
No ale na serio?
Na serio. Ale... Ani jedna. Ani po prostu jedna.
Czekaj, w jakim ty masz wieku? 8 i 5, tak?
Tak.
Okej. Okay. No ja mam teraz podobną sytuację. Mam jedną taką bliską koleżankę, która ma dziecko i słuchaj, po prostu szczęśliwie się przeprowadziła 2 miesiące temu koło mnie. No i to jest zbawienne.
No to jest zbawienne. Oczywiście pod warunkiem, że nie trafiasz na taką mamę w swoim otoczeniu, która jest bardzo oceniająca, tylko właśnie wspierająca. No więc ja tak nie miałam. Dodatkowo moje dzieci bardzo słabo spały. No córka to była mistrzynią niespania i naprawdę tych pobudek zaliczyliśmy tyle, że jak miała 1,5 roku, to ja z przepracowania straciłam błędnik i trafiłam na tydzień do szpitala tak naprawdę. I to był taki pierwszy sygnał, że hej.
Musiałaś wejść w ścianę, żeby się obudzić.
To tak nie może być.
Żeby się obudzić ze snu, w którym nie byłaś w ogóle, bo nie spałaś.
No i potem jakby zaczęła się bardzo długa taka droga, jak ja to się śmieję, odgruzowywania. Czyli trochę najpierw zajmowałam się tym, żeby trochę jednak więcej spać, więcej odpoczywać.
Czyli zaczęłaś świadomiej żyć, tak?
Tak. To się oczywiście łączyło też z terapią, na którą poszłam. O. Z różnymi zmianami, których dokonałam jakby w takich naszych relacjach rodzinnych. Potem wzięłam się za sprawy zawodowe. Już przy drugim dziecku postanowiłam, że nie będę pracowała w czasie, kiedy po prostu go karmię. Taki sobie założyłam, taki deadline.
O Jezu, to ja to robię od kiedy Hania ma 3 miesiące, to ja tu siedzę i nagrywam podcasty.
No,
ale
wiesz...
Ale to nie jest reguła, tak?
Nie. Ja myślę, że to nie jest reguła. Myślę, że ja byłam naprawdę zmęczona przez lata. Ja myślę, że ja na porodówkę pojechałam...
Ty sobie zapracowałaś na to już tak, dużo wcześniej, zanim tak, się
tak,
pojawiły
ja,
dzieci,
ja na porodówkę
nie?
pojechałam tak zmęczona, że pamiętam, że jak urodziłam i miałam taki pierwszy moment snu z tym dzieckiem na ręku, to jeszcze mi leciały rozkładówki magazynu, którego nie zdążyłam oddać do druku. Więc jakby ja byłam w jakimś takim szaleńczym tempie. Mm-hmm. Więc przy synku jakby postanowiłam, że już tego nie powtórzę, że to po prostu tak nie może być. I...
To w ogóle miałaś szczęście, że zaszłaś w ciążę w takim trybie, jaki prowadziłaś.
No, miałam naprawdę świetnego ginekologa, który po prostu bardzo mnie pilnował i pamiętam taką wizytę u niego, kiedy właśnie robił badanie, mieliśmy się umawiać na jakąś operację, bo oczywiście coś było nie tak. A on powiedział, że o, chyba operacji to on tutaj nie musi, bo tu jest po prostu wspaniała owulacja i jeżeli mąż w domu, to biegiem.
I poleciałaś.
I poleciałam.
Czyli nawet to miałeś zaplanowane.
I śmieję się, że nic mi w życiu nie przyszło tak łatwo jak dzieci, a dzieci mi tak naprawdę łatwo też wcale nie przyszły, ale tak, to był tak zwany jeden strzał, szczęśliwy, więc jest dziecko, no ale potem zajęłam się tymi swoimi sprawami zawodowymi, czyli jak to zrobić, żeby czuć się w miarę stabilnie finansowo, a jednocześnie mieć czas dla dzieci, dla domu. I zacząłem konfrontować się z wszystkimi zleceniami i zadaniami, których się podejmowałam i no i z niektórych zrezygnowałam całkiem niedawno, dochodząc do wniosku, że więcej mi zabierają niż dają.
Ciężko jest tak puścić coś, nie?
No ciężko, bo masz w sobie taką niepewność, bo myślisz, że jak tak po prostu zrezygnujesz z jakiegoś zlecenia, to czy przyjdzie kolejne? Czy ktoś jeszcze będzie cię chciał?
Czy myślisz, że to jest... tak w ogóle wypada, tak odmawiać? Nie, no, w takich czasach jeszcze?
No myślę, że to jest kwestia docenienia, nie? Więc ja sobie zbudowałam jakąś taką podstawę finansową. To znaczy zbudowałam. Po prostu policzyłam, ile muszę minimalnie zarobić, żeby się czuć w miarę bezpiecznie. I pozbyłam się też wielu swoich takich różnych potrzeb finansowych. Po prostu zrezygnowałam z wielu, nawet nie przyjemności, tylko właśnie różnych subskrypcji, karnetów.
Z takich pierdół, gdzie wyciekają pieniądze, które tak. Nawet nie kontrolujesz tego.
Tak, tak. Ja sobie przejrzałam po prostu swoje wyciągi bankowe i tam wyszło, że najwięcej to ja w sumie wydawałam na mandaty, co było dosyć głupie. I jak zaczęłam sobie tak obliczać taki podstawowy pułap, w którym czułabym się bezpiecznie, to okazało się, że ja bardzo niewiele muszę pracować, żeby mieć tą bazę.
Czy to były mandaty za prędkość, czy za parkowanie? Za parkowanie, no to chociaż tyle, no. Myślałam, że już tak pędziłaś z pracy do pracy, że przekraczałaś cały czas prędkość.
Takich mandatów to ja chyba w sumie nawet nie mam na koncie. Może jeden. Ale to z zagapienia, a nie z takiego pędu.
No dobra, ale zobaczyłaś, gdzie te pieniądze ci wyciekają. Wiesz, bo jakby podstawowym chyba początkiem każdej tej drogi trzeba usiąść i po prostu się rozebrać do golasa.
No, z czym się zmierzyć? Sobą, nie? Ja myślę, że przeżyłam takie dwa takie zmierzenia. Z jednym zaraz chciałabym ciebie skonfrontować. Czyli najpierw faktycznie wydrukowałam wyciągi i spisałam jakby w proporcjach. Ile wydaję na jedzenie, ile wydaję na rozrywkę, ile wydaję na głupoty, ile wydaję na prezenty dla kogoś i tak dalej, i tak dalej. I tam zaczęłam sobie po prostu trochę odkurzać. Czyli pozwoliłam sobie zarabiać mniej, no bo jednocześnie zaczęłam mniej wydawać. Mhm. I to jest niesamowite, bo jak tylko człowiek odpuści i przestaje mieć taką napinkę, że musi zarobić nie wiadomo ile, no to dochodzi do takiego punktu, w którym ja jestem w tej chwili, czyli z całego swojego życia zawodowego pracuję najmniej, moje konto ma się najlepiej. Mhm. Bo ja się po prostu skupiam na tym, co naprawdę ma dla mnie sens, czy sprawia mi przyjemność, czy jest po prostu najlepiej wycenione i jakoś nie muszę przy tym... Znaczy, po prostu chodzi o to, że ta praca nie zawsze musi być takim znojem i taką tyrką i takim czymś takim bardzo nieprzyjemnym. Że żeby żyć tak w miarę stabilnie, może bez fajerwerków, ale tak bardzo, bardzo okej.
Przyzwoicie.
Tak. To naprawdę nie trzeba się aż tak uchepać.
Kurczę, ja mam tak, że moja praca sprawia mi totalną frajdę, no bo polega na tym, że najpierw robię research, czyli uczę się czegoś, a dla mnie w ogóle rozwój i nauka okazuje się, że są najfajniejsze w życiu. Nie sądziłam, że kiedyś to powiem, bo byłam najszczęśliwsza zawsze, jak sobie myślałam, że już pokończyłam te szkoły i się nie muszę już uczyć.
Jakby ferie.
Tak, i tak sobie pomyślałam kiedyś, że tak właśnie, jak zaczęło się moje dorosłe życie, to właśnie tak już skończyłam te szkoły, no to skoro już skończyłam studia jedne drugie, to znaczy, że ja już wszystko wiem. I nagle się skonfrontowałam z życiem i się okazało, że ta nauka, którą tam zdobyłam, z życiem nie ma nic wspólnego i dopiero się zaczyna teraz nauka. Taka prawdziwa, każdego dnia.
No wiesz, no bo wtedy uczyłaś się tego, co ktoś ci nakazał trochę i robiłaś to według takiego trybu, który ktoś narzucił. A
co potem, nie było moje do końca.
No tak, a potem mogłaś się rozwijać i uczyć tego, co chciałaś.
Ale widzisz, ale wróciłam jednak do tego dziennikarstwa, które skończyłam, które myślałam, że mi się do niczego nie przyda, a jednak przy nagrywaniu tych podcastów i robieniu tego researchu i czytaniu i przygotowaniu rozmów bardzo się przydaje, co jest super, bo wykorzystałam jednak coś, na co poświęciłam wiele lat mojego życia i to trzeba doceniać. Tak, to trzeba doceniać. Ale też rzeczywiście miałam tak przez całe życie, że szukałam cały czas, wiesz, miałam mnóstwo pomysłów, robiłam naprawdę w swoim życiu już bardzo dużo rzeczy różnych, od tego, że byłam właścicielką klubu squashowego, wyobraź sobie, nie wiem, znaczy ja wiem skąd to się wzięło, ale tak teraz na to patrzę, to naprawdę to było,
ale uważam, że to jest super,
to było dawno.
Bo tak naprawdę poznałaś siebie.
Tak, miałam markę odzieżową, też totalny po prostu przypadek i też robiłam coś, nie będąc sobą, ale w czymś byłam bardzo zaangażowana i też nie czułam tego ciągle, wiesz, spełnienia. No, jeszcze parę innych rzeczy, piekłam też ciasteczka do kawiarni, żeby zarobić pieniądze, wiesz, 1:1, żeby mieć, jak były gorsze czasy, na zakupy dla dzieci, jak byłam z nimi sama. No i teraz sobie myślę, że właściwie cokolwiek się nie stanie, to dam radę. Jakkolwiek tak by to miało nie być.
No a przede wszystkim wydaje mi się, że to, co najważniejsze wynika z tego, co powiedziałaś, to, że jesteś cholernie pracowita.
No właśnie, ale ja nie do końca tak
i to bym cię skonfrontowała właśnie z tą drugą ścianą, do której ja doszłam. No czyli te dzieci trochę podrosły, spały trochę lepiej, powiedzmy, że te pieniądze były stabilne, znalazłam nawet taką pracę, która kończyła się o 15:00. Jakby wszystko powinno być okej, a ja byłam cholernie zmęczona.
Co za tym idzie, nie do końca szczęśliwa.
No tak, jakaś historia, że jakiś fitness, jakieś bieganie albo coś,
Nie widziałaś w ogóle przestrzeni na to?
Nawet widziałam przestrzeń, tylko wiedziałam, że wtedy będę jeszcze bardziej zmęczona.
Okay.
Doszło do tego, że prawie codziennie musiałam robić sobie drzemkę albo jakoś ten sen sobie wyrywać, przysypiając po 3 minuty gdzieś na fotelu. No, jakaś beznadzieja i w ogóle nie wiedziałam, skąd to się bierze. Aż po prostu pewnego dnia usiadłam i zrobiłam listę wszystkich obowiązków takich swoich domowych. Najpierw zrobiłam domowe, potem zrobiłam zawodowe. I byłam w tym cholernie skrupulatna, znaczy tak upierdliwie skrupulatna. Czyli łącznie z tym, że wypisałam, że obcinam dzieciom pazury.
No właśnie, przeczytałam to. Bo
raz w tygodniu, że to jest 40 paznokietków i tak dalej. To jest ważne, dlatego że moje dzieci bardzo buntują się przy tych pazurach, więc jak myślisz sobie, że musisz ich 40
I ile
obciąć,
czasu to zajmie, nie?
Ile czasu to zajmuje i tak dalej. To jest jednak obowiązek. Ja zrobiłam po prostu, podzieliłam też tą listę na takie obszary. Co robię rano, co robię po południu, co robię raz w tygodniu, co robię na wakacjach, bo się okazuje, że na wakacjach też masz obowiązki.
Oczywiście.
Na przykład musisz dzieci nasmarować tym nieszczęsnym,
no,
gęstym
musisz
kremem.
Musisz spakować wszystko na plażę, wypakować to wszystko na
potem
plaży.
Opłukać potem opłukać z tego piachu i tak dalej.
Na plaży siedzenie z dziećmi się nie wydarza, bo cały czas zerkasz, czy aby nie wpadły do wody, albo mamo, chodź się kąpać.
No więc
książki
moja
zabrałam
lista
w tym roku na wakacje i przywiozłam je z powrotem.
Nie, to już to już mnie to nie spotyka. Już.
Ale pamiętaj, że mam niemowlaka.
A zupełnie inna historia, tak? Cofam.
Znowu mam niemowlaka. A no byłam więc, już tam, gdzie ty.
No więc słuchaj, moja lista miała 5 stron, Time New Roman 12.
Mhm.
No i teraz wyobraź
sobie.
Czy jest
gdzieś w książce taki plan, jak tą listę zrobić, co tam, bo wiesz, bo ja tutaj przeczytałam, że to było takie fajne zdanie, że jeżeli jesteś zbyt skromna albo masz słabą pamięć, tak, to daj sobie tydzień na zrobienie tej listy.
Tak.
No bo rzeczywiście ciężko jest wypisywać te... ja mam tutaj notatki, słuchaj, porobiłam wszędzie.
Słuchaj, mogłabyś nawet usiąść teraz i wypisać. O. Słuchaj, jest 12:45.
Co
zrobiłaś dzisiaj, do tej pory?
No jest trochę.
No. I już masz pewnie stronę. Jak sobie pomyślisz, co jeszcze zrobisz przed świętami, albo właśnie co robisz na wakacjach, albo co robisz, kiedy dzieci są chore, albo i tak dalej, to ta lista ma po prostu, nie ma początku, nie ma końca. I to jest taki moment, w którym się z tym konfrontujesz, a potem zastanawiasz się, czy naprawdę możesz być zmęczona. Tak, do diaska, tak, po prostu wręcz niemożliwe, żebyś nie była zmęczona. A po drugie, czy zasługujesz na odpoczynek? Tak, do cholery, tak.
No właśnie, i to są dwie podstawowe rzeczy, z którymi mamy się borykają i myślę, że to jest i to będzie najgorsze do zatrzymania. najgorsze do uświadomienia sobie tak jeden do jeden i uwierzenia w to, że tak jest, że masz prawo, bo tutaj napisałam sobie tak, każda z mam powinna zrobić taką listę i docenić siebie, ile robi w życiu. Problem w tym, że to są rzeczy, które inni uznają za konieczne i oczywiste do zrobienia, nie? Że...
Ja to nazywam niewidzialną robotą.
Więc my sobie nie dajemy prawa do tego, żeby powiedzieć, że to jest męczące, frustrujące, zajmuje bardzo dużo czasu, no bo przecież tak jest, tak trzeba i każda kobieta to robi, więc no nie wypada trochę mówić, że to jest jakaś nad wyraz trudna robota, nie?
Mhm. No tak, ale mam taką znajomą dalszą, która była tak zmęczona ilością obowiązków, które na siebie sama zresztą wzięła, a potem właśnie rodzina trochę tych obowiązków nie uznawała. Ja nazywam to taką niewidzialną robotą, bo, bo to się po prostu wydaje, że to jest tak, że to się tak samo zrobiło. Te zakupy same przyszły.
Nienawidzę robić zakupów. Dla mnie najgłupsza czynność. Wkładanie do koszyka w sklepie, wyjmowanie na tą taśmę jeszcze w koszyku, wkładanie z powrotem do siatek, wkładanie do bagażnika, przychodzenie do domu, wyładowywanie tego.
Dlatego jeszcze... uwielbiam Glovo.
Reklama, proszę bardzo. Ja Frisco.
Wniosą, jest posegregowane.
Tak, to, co... ale powiem ci, że też, i tu mój mąż, kochanie, pozdrawiam cię, bo wczoraj mi też powiedziałeś, że jak to jest, że nie mogę znaleźć czasu, żeby usiąść i zrobić zakupy we Frisco, co zajmuje 15 minut i ja mu kolejny dzień powiedziałam, mówi, zrobiłaś zakupy we Frisco, ja mówię, no nie miałam znowu na to czasu, więc on mówi, jak to możliwe? Tak to jest możliwe, że to wymaga też wycięcia się. Trzeba usiąść i przejść przez te półki, bo wiesz, jak masz tą listę, jak idziesz do swojego sklepu, to możesz to robić jak taką medytację trochę, nie? Że idziesz przez półki po prostu i sięgasz, bo wiesz dokładnie, co jest na której półce, w której alejce. Nawet dziewczyny mi pisały kiedyś, że jak męża wysyłają do sklepu, to muszą powiedzieć, jak skręcisz w lewo, to po prawej stronie tak, na czwartej półce leży ten ser, który masz przynieść, nie? No a w tym jednak, w tych internetowych, no to musisz się, no musisz po prostu jakby wejść... Nie da się tak oczami kupować, nie? Tylko musisz wchodzić w konkretne działy i tam zaznaczać.
Aż ja tak zapytam prowokacyjnie, a jak długa lista obowiązków jest w przypadku twojego męża?
Proszę, kochanie, wyłączyć teraz słuchawki. Słuchaj, nie.
Dokończę ci tą historię o tej pani, która się sama...
Czekaj, ale to mam odpowiedzieć, czy nie?
Nie, no już może tak.
Nie, pracuję naprawdę mega dużo. Pracuję po 12 godzin dziennie. Wychodzi
tak jak mój.
Bardzo wcześnie rano albo trochę później, ale wtedy wraca w nocy o 3. Na przykład dzisiaj tak jest, że jest do 14, ale wraca o 3, bo ma 12 godzin planu non-stop.
Tak, tak. Znaczy ja się domyślałam. Ja się śmiałam, że pytam prowokacyjnie, bo...
Ja wiem.
Bo to nie chodzi o to, że ja chcę w tych mężczyzn uderzać, tylko wydaje mi się, że...
Ale ta lista jest, ja tu chcę do tej listy jeszcze wrócić, bo ty tutaj napisałaś, lista gigant, która wprawiła w zdumienie całą naszą rodzinę. I ja tu mam strzałkę i napisane, opowiedz o tym. Jakby co twoja rodzina poczuła, bo to jest fajne może, żeby zacząć, nie? Żeby dodać odwagi tym dziewczynom, żeby one nie pomyślały, że one się wygłupią, bo ja teraz mam...
No mój mąż był w szoku.
Bo ja mam trochę taką, wiesz, myśl, że jak ja zrobię taką listę i wpiszę tam obcinanie paznokietków, to że się trochę wygłupię.
No na te paznokietki to mój mąż się strasznie wnerwił, ale myślę, że po dwóch dniach zmienił trochę...
Henia jest teraz totalnie podrapany na buzi. No i słyszę, no paznokietki trzeba obciąć. Ja mu te paznokietki obcinałam 2 dni temu, natomiast gdzieś musiałam nie do, wiesz, no pilniczkiem się tego nie wypiłuje. Więc ja powiedziałam do mojego męża ostatnio, ja mówię, słuchaj, każde zadrapanie Henia na buzi, ja biorę na siebie, że to jest moja wina, bo ja źle obcięłam paznokietki. Ja mówię, może ty mu zacznij obcinać te paznokietki. On mówi, ale ja nie potrafię, bo mam za duże palce i w ogóle nie umiem tych nożyczek złapać. Wiesz, no to co... Ale właśnie też warto o takich rzeczach rozmawiać, że... Ja muszę przestać brać na siebie, że nie do końca dobrze może obcięłam te paznokietki, on się zadrapał, ale też jakby no trzeba uznać, że to jest rzeczywiście praca.
Zrozumienie i tak. Znaczy, tak jak mówiłam, zadałam to pytanie prowokacyjnie, bo domyślam się, że twój mąż pracuje pewnie nie mniej ciężko jak mój, tylko wydaje mi się, że ta trudność w rozumieniu trochę tej naszej sytuacji, tych zmęczonych wiecznie mam, polega na tym, że jednak czym innym jest praca poza domem i czym innym jest praca w domu.
Witam w mojej głowie właśnie.
I oni teoretycznie to wszystko wiedzą, ale prawda jest taka, że dopóki tego nie posmakujesz, to trochę to nie wybrzmiewa. Mhm. I jak po prostu się nie musisz chociaż raz konfrontować z takimi 40 pazurkami, to po prostu nie wiesz trochę, z czym to się je.
Tak.
Więc tutaj, jeżeli miałabym coś powiedzieć do mężczyzn, to bym apelowała właśnie o więcej trochę zrozumienia.
Zauważenia tej ilości obowiązków, które wydarzają się kiedy, to co tutaj zawsze podkreślam, że tak się nie mówi, kiedy siedzisz z dzieckiem w domu.
Tak, tak.
Bo już tu uznałyśmy z dziewczynami, że się nie siedzi z dzieckiem w domu, no tylko się fruwa po domu z dzieckiem.
Tak, to jest niewidzialna robota i ta pani, o której wspominałam, pewnego razu po prostu podjęła taką decyzję, że nie będzie robiła nic. Po prostu...
Zastrajkowała. Jak w Islandii.
Tak totalnie. Powiedziała, że tylko tyle, że pilnowała dzieci, żeby w miarę tam nie były zagrożone z jakichś przedmiotów, ale tak poza tym nie robiła nic. Znaczy robiła pranie sobie, tak jakby wokół siebie robiła, a przestała obsługiwać rodzinę. I ona mówi, że no 2 tygodnie tak mąż i dzieci dały radę.
Ale ona to zakomunikowała, że to będzie robić?
Tak.
A nim to jest spoko, tak? Wszystko będzie słabo. Co to tam? Ogarniemy, poradzimy sobie.
I jakoś po 2 tygodniach po prostu całe życie im się odmieniło. Bo oni po prostu to zobaczyli, dostrzegli to, nie? Więc to jest jedna taka historia. Wracając do tej listy.
No właśnie, jaka była reakcja twojej rodziny, jak pokazałaś tę listę? I czy ona się spotkała ze zrozumieniem od samego początku,
nie.
Czy musiałaś walczyć o to?
Nie. Myślę, że mój mąż był obrażony przez 2 dni, właśnie zwłaszcza za te pazury. Powiedział, że to znaczy, że jestem jakimś strasznie sfrustrowanym typem. W ogóle co to znaczy?
Że takie
to znaczy,
wpisujesz.
Co to w ogóle w mojej głowie się dzieje, skoro ja sobie tutaj kolekcjonuję takie historie? No ale myślę, że upłynęło kilka dni i myślę, że dużo rzeczy tam jakby do niego dotarło. I też jakby nie chcę jego obciążać, bo gdyby on zrobił swoją listę, to zakładam, że ona byłaby równie długa.
Czyli każdy ma swoje i trzeba się tam po środku gdzieś spotkać
wydaje
i zrozumieć,
się, że, wydaje mi się, że tak jak ja nie wiem, ile rzeczy jest na jego głowie, tak czasem on nie wie, ile rzeczy jest na mojej głowie. Więc ja bym powiedziała, że fajnie jest się skonfrontować z tymi swoimi listami. A potem przetasować trochę te listy i wybrać te rzeczy, w których się faktycznie czujemy dobrze. Ja zawsze o tym głośno mówię, że u nas jest taki naturalny podział, nawet nie musieliśmy o tym za dużo gadać, że pralka jest moja, ja lubię pranie, lubię te wszystkie duperelne czynności, wkładanie, wyjmowanie, suszerka, składanie i tak dalej. A mój mąż lubi gotowanie.
Okej, czyli on w kuchni.
Tak.
Okej.
I tu się zrobił taki naturalny podział, nie? Więc ja zawsze myślę sobie, żeby z tej listy wybierać te rzeczy, które się lubi robić, czy się naprawdę w nich dobrze człowiek czuje, a pozbyć się tych, których się nie chce.
No ale powiem ci, że to wymaga... od razu mi się takie coś wyświetliło. No... partnerskiej rozmowy i nie od razu wiem, że dziewczyny pomyślą, to tak, może z twoim mężem to się tak da porozmawiać, ale z moim to nie, bo mój uważa, że ja powinnam robić wszystko w domu, bo ja nic innego nie robię, nie pracuję, tylko jestem w domu, więc wszystkie obowiązki domowe są moje, on przynosi kasę i on jak wraca, to on ma mieć podane, zrobione i ma być czysto, nie?
Okej, no rozumiem, znam też takie pary, no rozdzieliłabym te działania, które są naprawdę konieczne i też jednak nauczyłabym się chyba delegowania różnych obowiązków. Czyli konfrontowania partnera z takimi rzeczami. No, znaczy, jeżeli on nie jest gotowy albo tak świadomy na taką rozmowę, to ja po prostu powiedziałabym, czego od niego oczekuję. Ilu rzeczy albo jakich. I może wyceniłabym swoją robotę. Albo posiłkowałabym
nawet można,
się.
Bo jak dziewczyny nie wiedzą, jak wycenić, to można wycenić za godzinę, nie?
Można.
Średnio 20-25 zł teraz tak chyba osoba do pomocy tyle kosztuje, nie? Która ci zrobi takie rzeczy, typu na przykład opiekunka.
No, to no 25, tak. Może już nawet więcej, tak. No.
Czyli można to łatwo policzyć.
Można to policzyć.
Praca kosztuje.
Można też zastrajkować, chociaż wiadomo, że to już jest tak
no Jezu, jakiś rewolucyjny odcinek nam się szykuje.
Jazda po bandzie. No ale ja na przykład moim dzieciom oświadczyłam tydzień temu, że jeżeli nie będą sprzątały w swoim pokoju i nie będą odnosiły swoich brudnych rzeczy do pralki, to ja po prostu będę te rzeczy zabierała, a ponieważ mamy bardzo mało rzeczy w domu, to bardzo szybko okaże się, że im czegoś brakuje, na przykład skarpet. I ja zawsze ostrzegam, kiedy zabieram rzeczy z podłogi, bo leżą już 2 dni. One mają taki deadline 2-dniowy. 2 dni może leżeć, potem już dziękuję. I wczoraj pierwszy raz dokonałam takiej historii, że po prostu pochowałam to, co leżało. Wiedzą. Córka próbowała dyskutować, ale myślę, że wie, że nie. No i teraz ma do wyboru. No może to stracić raz na zawsze.
A jak
te rzeczy,
to wykupić?
Albo rozładuje mi zmywarkę i może wtedy parę skarpetek jej oddam.
Dobra, ale widzisz, fajnie jest też tak pogadać, bo ja widzę jednak, że moje dzieci tutaj w tym temacie są nawet ogarnięte, bo wczoraj na przykład wypakowywały zmywarkę niepoproszone przeze mnie.
Super.
No młodsza, właśnie wczoraj mąż szedł od niej z pokoju, mówi, no tu artystka rośnie, skarpety, gacie, wszystko w pokoju, ale po prostu jej powiedział, żeby to ogarnęła i się zabrała za to i zrobiła, także nie jest też tak źle.
Ale ty masz starsze.
Tak,
masz
ja mam starsze. 10 i, znaczy prawie, nie, Jezu, ile moje dzieci mają lat? Jezu, już chyba naprawdę jestem zmęczona. Poczekaj, Frania ma 11, a Stefan ma 9. Tak, i one już rzeczywiście już jest, tak, ogarniają. No wiadomo, że trzeba czasami poprosić więcej niż raz. No ale też stosuję taką metodę, że jeżeli ja proszę o coś więcej niż raz, to one potem też się spotykają z tym, że muszą mnie poprosić o coś więcej niż raz. No bo my mamy, musimy reagować od razu, bo one, wiesz,
być
drążą w dziurę. Tak, a tam w drugą stronę jest gorzej. Dobra, a tak, żeby słuchaj, żeby nie robić rewolucji na całą rodzinę, a zacząć od siebie, bo myślę, że to jest ważne też, żeby uwierzyć w ogóle, że ja mam siłę i motywację do tej zmiany i nikt mi nie jest do tego tak naprawdę potrzebny, no bo tutaj zaraz jest, bo ja tu, wiesz co, upatruję. No gdybym miała takiego męża, z którym by się dało poroznać, to może bym zapanowała nad tym.
Ale my dupa dzisiaj, Jasia, hopa,
tak,
Lasia.
Ale my dzisiaj spróbujmy nie zwalać na innych i na rodzinę, tylko wziąć się same za siebie, nie? Jakby to powiedz mi proszę takie rzeczy, które są najważniejsze, żeby zacząć, żeby jakiś taki pierwszy mały kroczek, bo wiadomo, że my dzisiaj nie zrobimy
no to ja
tego
może faktycznie
kursu
nie...
zarządzania czasem, tak, dla wszystkich i nie wszystkim to będzie odpowiadało też to, co tutaj dzisiaj usłyszą, bo każdy jest w innej sytuacji, ale takie, wiesz, takie podstawowe rzeczy, od czego zacząć?
No to ja bym zaczęła od bardzo, naprawdę bardzo prostej rzeczy, nawet nie rewolucyjnej. Czyli od tego, o czym też piszę w tej książce, czyli żeby zaczynać planowanie kalendarza od wpisywania przyjemności dla siebie. Jak zrobisz tą listę tego, czym się w życiu zajmujesz na co dzień, w tygodniu, w miesiącu i tak dalej, to naprawdę wierz mi, że bez wyrzutów sumienia sobie na to pozwolisz. I zaczęłabym od prostych rzeczy. Pamiętam, jak jedna z bardzo znanych aktorek, taka, która jest trochę i lubiana, ale też hejtowana.
Nasza Polska?
Tak. Ale zachwyciła mnie jedną rzeczą, o której opowiadała w jednym wywiadzie, bo powiedziała, że ona codziennie wchodzi na 20 minut do wanny i wtedy jej dzieci i mąż mają zakaz przychodzenia, gadania do niej i tak dalej, i tak
dalej. To ja mam też tak.
No i uważam, że to jest bardzo prosta rzecz.
Nie codziennie, ale wtedy, kiedy czuję, że już jest koniec.
Tak. A ja bym powalczyła w ciągu dnia o pół godziny dla siebie. A potem rozszerzała na godzinę. Żeby też pokazać innym, że po pierwsze masz prawo i możesz i to jest okej, że oni się muszą nauczyć też żyć bez ciebie. Po drugie, żeby dać samej sobie prawo do tego. A po trzecie, żeby zobaczyć, że naprawdę świat nie runie.
Tak, no to i to jest super, co mówisz. Ja sobie na przykład zrobiłam moje poniedziałki. Mhm. I wprowadziłam to jakiś czas temu. W poniedziałek ustalam sobie trening z moją trenerką. Jadę tam do tego klubu. No teraz jest trochę trudniej, no bo zamykają kluby, ale nasz klub jeszcze działa na szczęście. Być może zaraz przestanie, no ale trzymajmy się tego, co jest. I też miałam takie, wiesz, pomyślałam sobie, kurczę, no jak tak wrzucę, bo dzielę się na Instagramie różnymi moimi, no tym, co robię jakby w ciągu dnia. Wiem, że bardzo dużo dziewczyn mnie obserwuje i część z nich może wkurzam, ale część na pewno inspiruje, bo dostaję taki feedback od nich. No i też, wiesz, czasami jak coś takiego wrzucam, że coś tak robię dla siebie, no to wychodzę oczywiście z takiego trochę poczucia winy, no bo mam z tyłu głowy, że może inne dziewczyny nie mają takiej możliwości, żeby zrobić coś dla siebie.
A, że jesteś uprzywilejowana.
Tak, ale za każdym razem, kiedy się jednak zdecyduję i to robię, czyli na przykład wrzucam, że siedzę, wiesz, w tej szatni tego klubu po prysznicu, po treningu i siedzę po prostu i sobie suszę powoli włosy, a jest poniedziałek, godzina 14. No to potem dostaję od dziewczyn, kurczę, ale mnie zainspirowałaś. Może ja sobie zrobię taki poniedziałek. Wiesz, wiadomo, że nie wszyscy mogą, bo niektórzy chodzą do pracy na etat i tak dalej, ale każdy może sobie taki przysłowiowy poniedziałek gdzieś może zrobić. Nie wiem, jak jest. Wydaje mi się, że mnóstwo osób teraz powie, ja nie mogę. Ale
no
gdyby tak
tu,
się ze sobą zastanowić...
To bym się na chwilę zatrzymała, bo czy naprawdę nie mogę? Oczywiście, wiadomo, żeby mieć karnet, żeby mieć, nie wiem, personalnego trenera, czy robić jakieś po prostu fikołki, nie wiadomo jakie, na jak na Real Jodze, no to trzeba mieć fundusze, wiadomo, trzeba mieć opiekę do dzieci, no masę rzeczy trzeba zrobić, żeby to się wydarzyło.
Ale to nie chodzi tylko ale o sam to jest trening, raz. Nie? No bo na przykład mnie relaksuje też... trening, ale kogoś może relaksować leżenie na kanapie.
Nie, no oczywiście, ale naprawdę buty sportowe chyba każdy ma w szafie i naprawdę może wyjść i pobiegać codziennie 15 minut. I tu nie ma, że nie mogę. Możesz, naprawdę możesz. I to jest teraz pytanie, bo wiele osób teraz narzeka na to, że nie ma czasu. No a tak naprawdę serio chcielibyśmy, żeby ta doba miała więcej niż 24
nie,
godziny.
Nie, ja bym umarła.
Jezus sobie. Maria też. I wydaje mi się, że jak sobie tak człowiek popatrzy na te dni, które były takie gęste i tak dużo się w nie działo, ej, naprawdę dużo można zrobić. Więc ja bym, nie chcę teraz zabrzmieć jakoś oskarżycielsko, ale
wydaje mi się... Zabrzmi motywująco.
Ale wydaje mi się, że lepiej jest sobie powiedzieć, kurde, nie biegam, nie robię tego treningu czy czegoś tam, bo po prostu teraz widocznie tego nie potrzebuję, tak bardzo mi na tym nie zależy, a nie dlatego, że nie mam czasu. Mhm. Bo wydaje mi się, że to jest jedna kwestia, że jak chcesz,
a, i patrz, to ale zrobisz. To jest super, co mówisz, bo to jak mówię, nie robię, bo nie mogę, bo nie mam czasu, jest od razu frustrujące, nie? Mhm. A jeżeli mówisz, bo widocznie aż tak bardzo mi na tym nie zależy. Tak.
W tym momencie życia.
Ale w tym momencie, wiesz co ja czuję? Ja. Mhm. Może ktoś nie. Od razu czuję motywację. Którą sama sobie wrzucam. Wiesz co, to mi się skojarzyło z tym, że ja podam wam teraz to dziewczyny, słuchaczki moje kochane, jako przykład. Podzielę się prywatną taką anegdotą. Jak zaczynałam terapię, kiedy nie do końca jeszcze wiedziałam w ogóle dlaczego ja to robię, ale wiedziałam, że bardzo potrzebuję pomocy, to poszłam, nie miałam wtedy w ogóle pieniędzy na prywatne żadne ośrodki, więc wyszukałam ośrodka na państwowego, na NFZ. Mhm. Długo się czekało bardzo. No pierwsze moje wizyty to w ogóle się skończyły tym, że weszłam i wyszłam, bo czułam się jak psychiczna, wiesz, nie mogłam jeszcze zaakceptować tego, bo byłam w jakimś tam szpitalu psychiatrycznym, szukałam pomocy generalnie, szukałam psychiatry i psychologa na NFZ. No warunki jakie są, takie są. No na filmach się to głównie ogląda, ale postanowiłam się wtedy z tym zmierzyć. Udało mi się dostać do jednej grupy, wtedy na ulicy Belgijskiej, państwowo, i spotkałam moją pierwszą terapeutkę. Bardzo cudowną kobietę, która powiedziała mi, pani nie może chodzić indywidualnie, pani musi iść na grupę. Co wywołało we mnie taki atak paniki, że stwierdziłam, że to się w ogóle nie ma prawa wydarzyć. Więc zaczęłam szukać wymówek, że ja jestem sama z dwójką dzieci, że ja nie mogę przychodzić tutaj co tydzień od 17 tam na 2 godziny, bo ja nie mam jak zorganizować opieki dla dzieci, bo ja tamto, że ona musi być dla mnie prywatnie, czyli jeden na jeden, bo ja muszę dopasować to do mojego trybu życia. I ona tak na mnie spojrzała, w ogóle totalnie chłodno, i powiedziała tak: pani Justyno, widocznie pani nie potrzebuje tej pomocy tak bardzo, jak pani mi tutaj mówi. Jak pani poczuje, że jest to pani niezbędne i wygospodaruje pani te 2 godziny regularnie w środy o 17,
to, proszę,
to my tu jesteśmy. Wyszłam stamtąd, po prostu byłam tak wściekła, wiesz, jakby ktoś mi dał po prostu w pysk.
Wiem, kubeł zimnej wody też.
Po czym przez rok chodziłam tam o tej 17, miałam, i to było cudowne, bo miałam zorganizowaną na CITO zawsze opiekę do dzieci, bo to było ważne, tak jak czytałam u ciebie właśnie w książce, że to jest tak jak wizyta u najważniejszego lekarza, nie? Mhm. Że po prostu wszystko zrobisz, żeby ci to nie spadło.
No ja,
bo czekałaś
ja tylko
na termin,
tak,
na przykład,
tak,
wiesz, 2 tygodnie, no i musisz po prostu pójść.
Nie, to się tak
czy
zaczyna.
Jak się chce, to się da,
tak,
nie?
No bo jak masz umawiasz tego lekarza, sobie to coś, tą jogę, ten basen, cokolwiek, wannę. I
to
traktujesz...
wannę nawet właśnie, tak, no bo to masz we własnym domu, nie,
tak,
musisz nigdzie iść.
I traktujesz to jako sytuację, na którą czekasz jak do specjalisty, kurde, nie wiem, chirurga, co to normalnie pół roku do niego czekasz. No za Chiny ludowe tego nie przekładasz. Po prostu nie przekładasz, koniec. Najwyżej inną rzecz przełożysz, najwyżej inną rzecz.
Kurde, to jest mega trudne, ale...
To jest mega trudne, dlatego ja musiałam siebie challenge'ować tym, że to jest coś niezbędnego. No udawałam sama przed sobą, że to jest wizyta u specjalistę, no hej, a chciałam tylko wejść do wanny. Nie?
No właśnie, a teraz powiedzmy coś dziewczynom, które nas słuchają, że jakby co to później ci daje, bo dla mnie to jest taki mały krok, mały wielki krok, ale potem buduje ci w tobie poczucie, że zasługujesz na coś dla siebie, nie? Od takiej małej wanny, czy prysznica, bo nie wszyscy mają wannę zaraz. Bo wiesz jak to jest? Teraz dziewczyny powiedzą, a ja nie mam wanny i co teraz?
No, tak.
No to może masz prysznic, albo możesz, nie
a
wiem.
Może ciebie coś innego relaksuje.
Dokładnie, film.
Ale teraz właśnie zdjęłabym to takie piętno z mężczyzn, którzy bardzo często są jednak bardzo wspierający i bardzo tacy czujni i starający się. Oni są po prostu trochę inni niż kobiety. Ale wydaje mi się, że nikt tego samozadowolenia się nie poczuje tak mocno, jak się, jak się samemu siebie nie doceni.
Mhm.
Czyli można mieć najwspanialszego faceta na świecie, który będzie ci codziennie mówił, jakaś coś niezwykła i wspaniała.
A ty w to nie będziesz wierzyła.
Ale jeżeli ty w tego w sobie nie masz, to on za Chiny ludowe tego nie zrobi. I wydaje mi się, że takie drobne momenty docenienia siebie, właśnie taka lista dokonań, czyli właśnie szczęśliwych momentów, które się wydarzyły w ostatnim tygodniu. Słuchajcie, tego jest cała masa. My po prostu ciągle robimy listy do zrobienia, a nie robimy w ogóle list rzeczy, których dokonałyśmy. Nie mówię o obowiązkach.
To daj coś pozytywnego teraz, bo rozmawialiśmy teraz o takich trochę bardziej obowiązkach właśnie, a teraz powiedz, co możemy sobie zrobić dzisiaj po przesłuchaniu tego odcinka, żeby właśnie rozpocząć drogę doceniania siebie i tego, jak jesteśmy ekstra.
No, może...
Nawet jak nie mamy wanny.
Może trzeba sobie wypisać, co by się chciało. Albo już to zaplanować. Jeszcze dziś. Dokładnie zrobić to, na co ma się ochotę. I też pomyśleć o sobie w taki lekki sposób. No słuchajcie, jeżeli macie dzieci, jeżeli prowadzicie dom, jeszcze macie jakąś pracę, być może jeszcze, nie daj Boże, w tych czasach po prostu zdalną i z homeschoolingiem dzieci, no to jesteście bardzo dzielne i bardzo waleczne i bardzo zorganizowane. I tak jak mówiłam Justynie na początku, nie przychodzą do mnie osoby, które są niezorganizowane. Zwykle one po prostu za dużo na siebie wzięły. Więc może trzeba na siebie trochę życzliwiej spojrzeć i trochę bardziej siebie tak ukochać i przytulić i też uwierzyć w to, że jeżeli będziemy bardziej wypoczęte, to będziemy też bardziej uśmiechnięte.
Tak.
A nie ma chyba nic lepszego niż uśmiechnięta mama, partnerka, żona, kobieta. Jakby człowiek, który idzie po ulicy i ma uśmiech w oczach i nawet spod tej maseczki widać po prostu te uśmiechnięte oczy.
Tego nie oszukasz.
I nie ma w tym żadnej buty, ani zarozumiałości, ani właśnie uprzywilejowania. To naprawdę można samemu sobie dać w bardzo prosty sposób.
No tak zawsze się mówi, że jeżeli chcesz zmieniać świat i wszystkich dookoła, zacznij od siebie i potem to się zadziewa nagle, bo nagle się okazuje właśnie, że mąż wraca drugi, szósty, siódmy raz z pracy i ciągle widzi, że no nie musisz oczywiście być uśmiechnięta non-stop, ale
nie,
spotyka żonę, która mówi, no kurczę, ale dzisiaj, ja na przykład lubię tak robić, że mówię, mąż wraca, wiem, że jest totalnie zmęczony, więc staram się, chociaż na przykład jestem też totalnie zmęczona, no to nie wyjeżdżać od razu, o Boże, jaka ja jestem. Tylko na przykład mówię, a dzisiaj zrobiłam to i to i jeszcze to i jestem z siebie dumna.
Mm-hmm.
Ja to mówię, ja czasami i oczekuję, że on mi powie, kurczę, jesteś super, nie?
Mm-hmm.
I nie czekam, aż on za każdym razem mi powie, no bo on też nie wie, co ja takiego robiłam. Dopiero się spotkaliśmy,
też
wiesz.
To jest jego obowiązek.
Żeby wszystko wiedzieć, nie? No więc... Jeżeli same siebie nie docenimy, to się musi zacząć od nas, nie?
Żeby I to musimy... naprawdę, to nie musi się zaczynać od razu na terapii. Ja też jestem po terapii, ale to naprawdę można zacząć prostym, takim bardzo, bardzo prostą rzeczą.
Dobra, idziemy dalej. Poczekaj, bo to po prostu jest tyle tych tematów, że ja tutaj, ja mam tak, tu wykrzyknik, ja napisane, to o mnie. Jeśli bywały dni, że miałam do siebie pretensje o to, że chyba za mało z siebie daję, za mało robię, albo że z czymś nie zdążyłam na czas, to po zrobieniu tych list przeszło mi na dobre. Robiłam za dużo, za często i zbyt intensywnie. Nic dziwnego, że byłam zmęczona i zestresowana. Tu mam
tak,
właśnie wykrzyknik, że
to
o mnie. Tu mam znowu. O, skutecznie wykurzyłam ze swojej listy te pozycje, które znalazły się na niej w wyniku mojej własnej naiwności i nadgorliwości. Na przykład ścielenie łóżek domowników, albo pakowanie wszystkich na wyjazdy i wypakowywanie po powrocie. Tu mam to o mnie. Znowu.
No bo jednak większość obowiązków bierzemy same na siebie. I oczywiście w niektóre jesteśmy trochę wmanewrowane, niektóre tak jakby z takiego wychowania w patriarchacie, kiedy właśnie kobieta wszystko zrobi. Kojarzy mi się, że nasze mamy oczywiście miały trochę trudniej, ale też miały trochę łatwiej. Nie miały takiej pracy, która je tak angażowała.
Myślę, że nie było takiego przebodźcowania też, nie? Które teraz jest, bo masz pracę, masz Instagram, masz koleżanki, tu podglądasz, tu masz internet, odpalasz jedną stronę i widzisz wiadomości z całego świata w sekundę i czytasz i wiesz, tu masz Facebooka, gdzie miliony ludzi wrzucają o swoje przemyślenia. Ja już na Facebooka nie wchodzę.
I wszystkie ciekawe.
Tak, i wszystkie ciekawe, bo tam jest za dużo czytania. Po prostu nie mam czasu. Już jestem na tym Instagramie, bo tam obrazkami przynajmniej, wiesz, już szybciej to można jakoś ogarnąć. Ale no też jestem ciekawa, co u kogo. No i tego się robi bardzo, bardzo dużo, nie?
Mhm.
Tak, więc porównywanie tego w ogóle też odradzam wszystkim, zawsze tutaj rozmawiamy i słuchania tych. Za moich czasów to kobiety coś tam, no czasy się bardzo zmieniły. Nie ma porównywania. Już za moich czasów jest inaczej niż za czasów moich dzieci, które teraz żyją i nie wiem jak będą dalej żyły, gdzie nagle dzieci uczą się w domu, nie wychodzą z domu, wiesz, moje dzieci są.
Nie, no, z wieloma rzeczami jest łatwiej, z wieloma rzeczami jest...
Jest inaczej.
Jest trudniej, no po prostu to trudno te rzeczy równać, nie?
Tak, jest po prostu inaczej. Boże, powiem ci, Boże, Bożena, powiem ci, że tu jest po prostu tyle
to ja,
tych tematów.
To ja chcę coś powiedzieć, o czym bardzo nieśmiało w tej książce pisałam, też nieśmiało trochę o tym mówię, bo też właśnie nie chciałabym, żeby to było odebrane jako atak, ale na podstawie własnego doświadczenia zawsze mówię mamom małych dzieci, że jeżeli nie muszą pracować zawodowo, nie muszą, to znaczy nie tak, że właśnie mają taką pasję, tak jak ty, czyli coś, co je trochę odrywa od tych obowiązków domowych, coś, co jest tak naprawdę takim trochę taką przyjemnością.
Spa.
Niemal.
Dla głowy.
Czyli nie muszą się stresować właśnie pieniędzmi, czy tym, że na przykład stracą pracę, to żeby jak najdłużej pozwoliły sobie nie pracować. Czyli żeby były...
Odważna teza.
Tak, żeby były z dziećmi. I nie dlatego, że chodzi tutaj o dzieci, bo dzieci sobie świetnie radzą w różnych warunkach, tylko wydaje mi się, że można urodzić bardzo spokojne i bardzo szczęśliwe i zadowolone dziecko, a i tak się człowiek ucheta. Mhm. Znaczy ja myślę, że te pierwsze 3 lata życia dziecka są tak intensywne i tak wymagające, że żeby mieć jeszcze przestrzeń na inne rzeczy i nagle nie postarzeć się o 5 lat, to warto na te 3 lata po prostu sobie odpuścić.
O matko!
Na 2 lata, na rok, na 3 miesiące, na miesiąc, na kawałeczek chociaż. Mówię z własnego doświadczenia. Ja po prostu sobie nie dałam tego czasu. Mhm. I uważam, że to było tragiczne po prostu w skutkach.
Okej. Okay. Ja nie wiem, czym potrafiła, tak?
Ale ty masz inną sytuację, bo ty jednak łączysz pracę zawodową jednak z jakimś rodzajem jednak jakiejś pasji i przyjemności. To nie jest ta sytuacja.
No,
ja mówię
no,
o takich kobietach...
Tak, jakby
ja
miała etat, tak?
Tak. Ja mówię o takich kobietach, które faktycznie na etacie zasuwają.
No, ale wiesz, no ale jak 3 lata potem wracasz i co? Nie masz do czego wracać bardzo często. To dziewczyny ci powiedzą.
No
razu,
wiem właśnie, że to zawsze jest ten stres, no więc te 3 lata to oczywiście powiedziałam tak już bardzo górnolotnie, ale ja zawsze polecam też taki powrót do pracy, szczególnie tej takiej etatowej, w kawałkach etatu. I znam wiele mam, które na przykład przeszły na 4/5 etatu, 3/5 etatu. I to po prostu to był nowy człowiek.
Okej. Okay. No to brzmi dla mnie bardziej...
Tak, tak.
Dlatego, że wiesz, też myślę o zdrowiu psychicznym. Tutaj miałam ostatni odcinek z mamą dziecka z niepełnosprawnością,
że musisz wychodzić Ja mówię o sytuacji, kiedy po prostu musisz, jesteś przyciśnięta, żeby pracować, żeby zrobić wszystko, żeby nie mieć tego musisz. Mhm. Tylko pracujesz wtedy, kiedy masz ochotę, czy jeżeli to nie, totalnie cię nie zajeżdża. Nie,
ja okay. mówię o takich wrzutach. Tak. Na mniejszy jest rozsądna, jeśli ktoś... Bo to wymaga pewnie odwagi i sprawdzenia, jak będzie, nie?
To zawsze się rozbija, zawsze się rozbija o pieniądze.
Tak,
wtedy
tak.
Mniej zarabiasz. Ale wszystkie mamy, które znam, a znam już kilka, które taki system wprowadziły, żadna z nich nie żałowała tej liczby pieniędzy, które dostaje mniej.
Okej. Okay. Tu mam też zaznaczone, słuchaj, to jest ważne, też bym chciała powiedzieć tutaj dziewczynom i też już rozmawiałyśmy o tym kiedyś, że tutaj napisałaś coś takiego, że kluczowe przy opiece nad małym dzieckiem jest umawianie się na sztywno. Zaczynamy pomalutku. Chodzi o to, żeby ktoś ci pomagał, tak, przy tym dziecku, żebyś ty właśnie mogła wyjść, niekoniecznie do pracy, ale zrobić coś dla siebie, czyli 2-3 godziny w tygodniu. Później powtarzamy sekwencję 2 razy w tygodniu na te 2-3 godziny. No i teraz napisałaś tutaj coś bardzo takiego fajnego, bo też wiele razy słyszałam, wiele razy czytałam na różnych forach, gdzie robię też research, mam takie też swoje forum ciążowe, że często bardzo mamy nie mają kogo poprosić o pomoc. Ale też wiele razy już słyszałam, że to, że nie mają, to jest pozorne, bo tak jak tu napisałaś, uśmiechnijcie się do swoich sąsiadów. Ufam, że zgodzą się, żebyście w kapciach pod ich nieobecność przyszli do ich mieszkania i zdrzemnęli się chwilę na kanapie. Mhm. Moi sąsiedzi sami wpadli na ten pomysł. Serio?
Serio.
Bo to sobie zrobiłam strzałkę, serio i 3 znaki zapytania.
Serio, serio. I oni dokładnie to samo robią z naszym mieszkaniem. Mam kilku takich sąsiadów, mam też takie szczęście, że mieszkam teraz w takim miejscu, w którym jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni i wszyscy mamy do siebie klucze, wiemy, gdzie te klucze są. I jak któryś z nas potrzebuje, szczególnie teraz w tym czasie pandemicznym.
Home office.
Tak, na przykład poprowadzić sobie jakiegoś kola z pokoju, w którym nie będą jednak biegały dzieci, no to my sobie to udostępniamy.
Ale co, macie jakiś grafik, że każdy wie, czy po prostu dzwonisz i pytasz, czy ktoś u was jest w tym czasie w domu?
Nawet
czy
niekoniecznie dzwonisz, wysyłasz SMS, my z reguły wiemy. Ja na przykład dzisiaj przyjechałam tutaj autem moich sąsiadów, bo swojego nie mogłam wziąć, a miałam dzisiaj za dużo różnych manewrów, więc wczoraj po prostu upiekłam im chleb, zaniosłam chleb, wziąłam kluczyki.
No to jest fajne, też wiesz...
Nasi sąsiedzi jedni wyjechali do Stanów na święta i z powodu pandemii wrócili po pół roku, też mieliśmy klucze do ich mieszkania i ja tam naprawdę chodziłam sobie w ciągu dnia się na przykład wyspać. Mhm. Albo mój inny sąsiad chodził tam, żeby popracować.
Okej, okay, czyli da się.
I dla nich to było jakby okej. Okay.
No wiesz, ja na przykład też się spotkałam z czymś takim, że byłam na wakacjach, byłam z dziećmi przez miesiąc na kempingu. I wrzuciłam kiedyś właśnie na Instagram, że pływam z moim mężem, który przyjechał do nas też tam, na skuterze wodnym. Mama trójki dzieci na wakacjach. No i napisała do mnie pani, że pani to dobrze, no ja niestety nie mam kogo poprosić o pomoc i nie mam żadnej pomocy znikąd. Więc ja jej napisałam, moje dzieci w tym czasie są na brzegu z moją koleżanką, która ma swoje dzieci i po prostu powiedziała,
zamianki.
Słuchaj... to może ty teraz popływaj, a ja twoimi dziećmi się zajmę, że jakby zawsze tak jest, że można coś za coś. To nie musi być też tak, że ty kogoś prosisz i masz ogromny dług potem, nie? No bo ktoś ci coś robi. Tylko ty możesz też coś później dać.
No oczywiście.
Od siebie.
No oczywiście. Ty możesz jednego popołudnia wziąć dzieci innej mamy. Już jest ci bez różnicy, czy masz na chacie trójkę czy siódemkę. Naprawdę, to już w pewnym momencie jest bez różnicy. A drugiego dnia masz wolne. To oczywiście wymaga jakiejś takiej uczciwości, tak? Tego, żeby ktoś ci nie nadwrężał i żeby był w porządku.
Stawienia granic, ale tego też, co tam pisałaś w książce a propos tego żłobka, że spisaliście tam zasady.
Tak, spisaliśmy zasady, żeby nie było wątpliwości. Wszyscy wiedzieli, co dzieci jedzą każdego dnia, jaka to mąka, jaki cukier, w jakiej temperaturze ten cukier dodawany, żeby się nie zamienił w coś tam.
Każdy ma swoje zasady.
Każdy ma swoje różne rzeczy, fiksacje i tak dalej. Wystarczyło to spisać, uszanować i był naprawdę święty
spokój.
Gdyby
tak ludzie mogli się potrafili organizować, to i związki by lepiej działały, nie? Gdyby ludzie tak ustalali od razu zasady.
Ale to jest, naprawdę, to jest na wyciągnięcie ręki. Jakby prawie każda mama, którą mijamy, jest w podobnym kłopocie. A jeżeli naprawdę jest taka sytuacja, jaką ja miałam, bo ja naprawdę tak miałam, nie miałam nikogo, no to wydaje mi się, że jednak to 500+, po coś kurna blaszka jest. I chociażby po to, żeby zatrudnić naprawdę jakąś panią sąsiadkę albo kogokolwiek, kto w ramach spaceru zarobi sobie codziennie coś i po prostu nam to dziecko dotleni. A my w tym czasie w kimono.
Albo w serial, albo w książkę, albo w trening,
co chcesz.
Albo w coś, nie?
Bo ja na przykład nie znosiłam spacerów. Mnie spacery po prostu bardzo eksploatowały. Akurat to przypadło na zimę. Po tych chodnikach takich zaśnieżonych. No jakoś wracałam po prostu strasznie zmęczona, a córka była bardzo wyspana. No i to był zawsze
kłopot. No i błędne koło. Ty nie odpoczęłaś, ona wyspana.
A gdyby
i
mi tak
bardziej
ktoś
aktywny.
Zabrał to dziecko na 1,5 godziny każdego dnia, no słuchajcie, świat i ludzie.
No tak. Jakaś właśnie powiedzmy nawet sąsiadka, która nikogo nie ma i dla niej to jest całe życie w tym momencie, nie?
No naprawdę.
Ale to wymaga ogromnej też otwartości i takiego zaufania i... No i chęci przede wszystkim chyba, nie? Chęci...
No tak, ale też dania sobie takiej możliwości. Kurka wodna, no. Macierzyństwo jest strasznie trudne. I też zawsze jest tak, że uczysz się tego macierzyństwa, masz te dzieci, już w końcu skumałaś, już w końcu wiesz, jak to zrobić, już masz rozkminione. Bach, kurde, urosło. Jesteś w nowym etapie. I myślisz sobie, dobra, przy drugim już będę wiedziała. A drugie trafia cię kompletnie inne. I za każdym razem jesteś w tyle.
W czarnym tyle. No tutaj jeszcze sobie zapisałam taką myśl. Sama myśl, że mam to zrobić, wpędza mnie w stres. Ile to roboty, a ja przecież nie mam czasu. A zapisałam sobie to pod ustalanie proporcji krok po kroku, bo zaczęłam czytać książkę, gdzie wydaje mi się, i tak jak przyszłam tu dzisiaj i ci powiedziałam, że chcę zmiany, chcę jeszcze więcej porozmawiać o tym moim czasie i o tym, co ja robię i myślę, że jeszcze się z tobą kiedyś spotkam i przede wszystkim najpierw przeczytam książkę, i jak czegoś nie będę wiedziała, to dopytam. Bo potrzebuję zmiany rzeczywiście takiej, żeby sobie uświadomić, bo może ja sobie po prostu nie uświadamiam. Mhm. Może ja nie stawiam też tych granic, że nawet jak mam panią do pomocy przy dziecku, bo muszę pracować i teraz mam troje dzieci w domu, no to jednak mam jakieś takie poczucie, jak idę do tego mojego biura, że nie wiem. Nie wiem. To jest,
a gdzie masz to biuro? W domu?
Tak. W domu, w pokoju Henia.
No to już wiesz.
No ale nie mam teraz możliwości, wiesz, jakby wychodzenia z tego domu, bo jest pandemia, bo tak to chodziłam sobie do kawiarni chociażby i wiedziałam, że to jest mój czas, ja wychodzę i te 3 godziny są po to, żeby...
No właśnie, a ta historia sąsiedzka?
Wiesz co, ja teraz wpadłam na taki śmieszny pomysł.
Znam ludzi, którzy sobie dostosowują biura w suszarni, w piwnicach, a jedna osoba to nawet w takiej mobilnej saunie.
Bo ja teraz właśnie wpadłam na taki pomysł, że ponieważ mój mąż teraz kręci film w Warszawie i on ma przyczepę, w której jest
świetny pomysł.
W przerwach od zdjęć. No właściwie jest tam dosyć go mało.
Nie, no niemal jak randka.
Tak, że i ja się go zapytałam już w pewnym momencie, jak już po prostu znowu dzieci trafiły do szkoły, do domu ze szkoły i ja znowu po prostu poczułam, że to jest zamach na moją pracę i na to, co ja mam do wykonania, bo sobie założyłam jakiś plan teraz na najbliższe parę miesięcy. No to zapytałam, czy ja bym mogła czasami wpaść do tej przyczepy. I odpisał mi SMS-a, moja przyczepa jest twoją przyczepą. Więc znalazłam sobie, wiesz, jakieś takie miejsce, że chodzi, bo mi bardzo chodzi o to, żeby wyjść z tego domu, nie? Żeby móc się ubrać, wyleźć z tego dresu. Tak jak dzisiaj, wiesz, jestem w dżinsach i w koszulce i mam coś, jakąś biżuterię, której mi dziecko nie zerwie.
Ale ja myślę, że też chodzi o to, żeby nie słyszeć tych dzieci.
No i
nawet jak one są zajęte nawet same sobą, to cały czas
słyszysz je, tak.
Je słyszysz i jak one minimalnie podnoszą głos, to ty już się zastanawiasz, czy to już jest ten moment, kiedy się zaczyna afera.
No tak,
i
albo Henio jest z nianią, ale na przykład płacze, płacze, płacze.
Coś tam co chwila popiskuje, tak. I
no
ty
więc
już
ja
nie
wychodzę,
wiesz.
No i mówię, tak. No dobra, to może ja mu dam pierś. Gdyby mnie nie było, to by zjadł tam, co ma do zjedzenia, ja bym dała po powrocie, nie?
Jest też duża szansa, że też byłby spokojniejszy, bo jak dzieci wiedzą, że mama jest obok, to też... No to mają to poczucie bezpieczeństwa i po prostu no chcą być z mamą.
No. No zrobiłam coś takiego jeszcze, że w godzinach, kiedy one są w szkole, to są w szkole. I żeby nie złaziły co przerwę, zapytać co u mnie. Bo ja w tych godzinach jestem w pracy. Powiedziałam im również, że kiedy ja jestem w pracy, czyli w pokoju Henia, metr od nich, jeżeli mają coś bardzo ważnego, żeby napisały do mnie SMS-a. Bo to jest tak dokładnie, jak ja bym wyszła do pracy i była na przykład na spotkaniu, więc jeżeli mam czas, to odpiszę na tego SMS-a, a jeżeli tego czasu nie mam i nie odpiszę na SMS-a, to znaczy, że nie mam tego czasu. No wiesz, ja zobaczę, co jest w tym SMS-ie. Jeżeli to jest, mamo, czy mogę zjeść kawałek ciasta?
Justyna, no to... jesteś totalnie zorganizowana. Totalnie. To jest po prostu, to jest, no myślę, że pora się docenić faktycznie.
To dlaczego ja ciągle mam tą frustrację?
Jedź
i
do domu,
mi się wydaje, że
przysięgam,
ja...
jedź do domu i zrób listę rzeczy, którą zrobiłaś dziś. Zrób listę rzeczy, które zrobiłaś wczoraj i przedwczoraj, w zeszłym tygodniu i zobaczysz, co tam wyjdzie.
Mhm. Ja się trochę boję się do tej listy właśnie.
Bo boisz się, że to za mało będzie?
Nie, bo boję się, że wypisywanie tego, że 6 razy zmieniłam pieluchę, z czego 4 to były kupy, więc zajęły dużo więcej czasu. Oraz 15 razy próbowałam nakarmić Henia, z czego 3 razy się udało, bo on teraz jest na etapie trochę już rezygnowania z piersi, się usamodzielniania, a ja cały czas go próbuję, wiesz, nakarmić, jak jestem w domu. No bo skoro już jestem w domu, no to może warto by było, żeby on jadł dalej to moje mleczko i tak dalej, wiesz.
No ale wiesz, nie wszystkie obowiązki są przykre. Niektóre są fajne. Na mojej liście obowiązków było też na przykład wyszukiwanie filmów na wieczór dla nas. Co wstawiamy jako obowiązek. Znaczy oczywiście to jest w cudzysłowie, bo to nie był jakiś straszny obowiązek, ale to zabierało mi czas.
To gdzie wpisać te zakupy
we
wszystko?
To było super przyjemne. Jak to gdzie?
Przyjemne czy jednak nie przyjemne? Bo to jest taki trochę czas, wiesz, oderwania się od...
No to zależy. Lubisz to czy nie lubisz?
A to zależy. Jaki mam dzień i jak bardzo potrzebuję się odciąć na przykład od
A nie masz tak, że masz taką jakby stałą listę powtarzalną, którą tylko delikatnie modyfikujesz?
Mam, bo tam jest zawsze taka opcja twoje tam najczęściej wybierane, czy coś takiego. No widzisz, to ja może ja sobie
to może
chyba...
Może z tego po prostu skorzystaj.
Ja chyba sobie robię z tego obowiązek, a to nie jest wcale takie, że rzeczywiście tak jak mój mąż wczoraj powiedział, że stara to jest po prostu 10 minut rachu ciachu i nie musisz tego wykładać, wkładać, pakować. Że może właśnie powinnyśmy się skupiać bardziej i doceniać, że no dobra, teraz jest pandemia i może, no to wyjście do sklepu to się robi też taką trochę atrakcją, nie? Tak jak po porodzie pierwsze wyjście do Rossmana, to się szykujesz, jakbyś szła po prostu na galę otwarcia festiwalu filmowego, bo idziesz do ludzi, gdzie są dorośli i po prostu nawet idziesz po te pieluchy. Więc teraz też to wyjście jest fajne, ale rzeczywiście ja myślę, że to jest kwestia też, myślę, jak ta moja zmiana się zacznie teraz zadziewać, że przede wszystkim muszę sobie, no tak szczerze odpowiedzieć na pytania, czy ja sobie nie wrzucam na głowę jakichś rzeczy, które są tylko
jeżeli
moim
wrzucasz,
wyobrażeniem.
Wiesz, jeżeli wrzucasz, to z jakiego powodu? Bo są takie rzeczy, które ja
czy
też
ja
mogę...
Czy chcę, wiesz, dobić, nie? Że ja chcę tak... Bo ja chcę być bardziej...
Bo nie chcesz być oceniona, bo chcesz być jeszcze lepsza, bo...
No myślę, że jest tam, bo nawet wiesz...
To wiesz, to każda z nas to w sobie ma, ale ja też myślę, że na przykład niektóre rzeczy, które sobie sama wrzuciłam i nadal się ich trzymam w domu, to pomimo tego, że ja się przy tym męczę i frustruję i denerwuję, to myślę, że one mi załatwiają jakiś rodzaj poczucia kontroli. Że jednak coś kontroluję od początku do końca. Ja mam nad tym trochę władzę.
Ciężko jest oddać, nie?
Ciężko jest oddać, wiesz. Przecież ta moja córka 8-letnia naprawdę mogłaby sobie sama w szafie poukładać. Z jakiegoś powodu ja mam poczucie, że zrobię to lepiej. Mm-hmm.
Szybciej, lepiej, będzie mniej się nagadasz też, nie? Weźmiesz i zrobisz, no.
No a...
No my mamy, jesteśmy no, po prostu no mistrzyniami w odbieraniu odpowiedzialności tak. Naszym dzieciom, nie?
Więc, a z drugiej strony... to jest taki moment, w którym... No,
pochowałaś mi skarpety.
Pochowałam. Pochowałam. Mam teraz taki specjalny... worek. No, będę mogła je potem prosić o różne przysługi, obowiązki, zadania.
No tak. Kurde, jak to dzisiaj podsumować, słuchaj, bo ja mam niedosyt, musimy powoli kończyć. Mam książkę, za którą ci bardzo dziękuję i zamierzam ją przeczytać.
Wiesz co, ja myślę, że ta książka tak naprawdę nie jest o organizowaniu się, ani o, broń Boże, zarządzaniu sobą w czasie. Ja myślę, że ta książka ma wywołać głównie taką refleksję dotyczącą samoświadomości. Czyli tego, co się lubi robić, a czego się nie lubi robić.
A można nie robić tego, co się nie lubi robić, a trzeba to zrobić?
No wiesz, na pewno takie rzeczy są, ale na pewno też wiele można cedować. Albo można to dzielić na jakieś etapy, w których wybierasz tylko tą czynność, która ci najbardziej pasuje. Ja zawsze podaję ten przykład ze spisywaniem wywiadu, kiedy robiłam jakąś dziennikarską robotę i się okazywało, że zawsze jestem po deadline'ie, kiedy oddaję na przykład jakiś wywiad, dlatego że mnie strasznie jakoś drenowało spisywanie wywiadów. I tylko jak to oddałam i zapłaciłam komuś,
okay.
To się okazało, że zaraz szybciej mi to wszystko idzie. I ta kasa, którą traciłam na to spisywanie, tak naprawdę wcale jej nie traciłam, bo im szybciej oddałam jeden wywiad, mogłam robić drugi. Mm-hmm. I tak naprawdę to tempo było dużo szybsze i kasy było w związku z tym też coraz więcej. Ale są też takie rzeczy, które trzeba oddać w całości. I też w tej książce podaję taki przykład dziewczyny, która mi na warsztatach zgłosiła, że bardzo chciałaby sprzedać samochód. Jak tylko o tym myśli, to jej się robi słabo. Więc ja oczywiście klasycznie warsztatowo z nią jakby tak przeleciałam, że no ale to sobie zarezerwuj na to czas. No, dupa, Jasia, już robiłam, nie. No to pomyśl sobie tak motywacyjnie, że to jest jednak, wiesz, zamrożona kasa, będziesz miała nowe auto. No niby tak, ale no nie. No,
czyli zabrać się do czegoś, co jest tak trudne na samym poziomie myślenia już nawet
tak,
o tym,
kombinowałam, tak? Kombinowałam i w końcu mówię, słuchaj, a może ty po prostu musisz to auto oddać do komisu.
I ktoś tak. Dla ciebie to zrobi, nie?
Tak.
I po prostu ja już wiem, jaką ona ulgę poczuła, bo jest sporo takich
tak.
Rzeczy, które...
I po prostu nie ma
z
co.
Z jakiegoś powodu się upieramy, że zrobimy to sami, albo właśnie, że komis, no to komis weźmie prowizję i tak dalej. Ona by mogła tego samochodu przez kolejny rok, dwa nie sprzedać i stracić dużo więcej pieniędzy na tym, tak? Niż,
ale też, wiesz, ten czas albo...
Czas to pieniądz.
Albo takie sytuacje, kiedy na przykład zaczyna się weekend, a ty masz akurat coś do zrobienia. No załóżmy, musisz napisać jakiś tekst. Ten tekst musisz oddać w poniedziałek rano. I teraz tak, w piątek wieczorem już się zaczyna taka... Jezu, muszę to zrobić. Muszę to
ale nie dzisiaj, bo dzisiaj tak, już jestem zmęczona.
To w sobotę.
I żyjesz całą sobotę w permanentnym stresie, bo tak. Cały czas masz oczekiwania, że musisz sama do siebie, że
tak.
Musisz to zrobić.
A siadasz
nie?
Do tego w niedzielę 18.
Kiedy
nie?
Cały weekend już...
Już jesteś w stresie.
Mhm.
Więc ja cały czas mówię,
również.
Usiądź w prawdzie. Po prostu powiedz sobie. Usiądę do tego w niedzielę 18. Takie słowo.
Można tu przeklinać. Oj, oj, oj.
No, ale rozumiesz.
Czyli, dobra, czyli zaplanuj to i odpuść myślenie przez cały weekend o tym, tak?
Kurde, albo po prostu powiedz sobie szczerze, no zrobisz to później. No, jestem przekonana, że jak ktoś teraz dostanie zlecenie na, nie wiem, na coś i dostanie na to miesiąc, zajmie mu to de facto dzień, ale dostanie miesiąc na zrobienie tego.
To zrobi to ostatniego dnia.
Dokładnie tak.
Ja tak mam też.
I to jest okej, okay. Jakby nie ma w tym nic złego,
no,
w tym odkładaniu.
No ale miesiąc myślisz o tym, że powinnaś to zrobić.
Wiesz, no
bo
więc to, dlatego bo to ja myślę sobie, takiego... że szkoda, właśnie szkoda tego miesiąca, tego właśnie stresu i ciągłego takiego poczucia, że znowu nie dałam rady,
mnóstwo,
znowu nie zrobiłam.
Mnóstwo jest takich rzeczy, które się dzieją. Taki głupi może przykład, ale może taki obrazowy, że mój mąż się wściekał, bo nie ładował mu się komputer. I słyszałam o tym, że mu się ten komputer nie ładuje naprawdę parę miesięcy i próbował coś tam i coś tam. Siedział cały czas przy tym komputerze, wpychał ten kabelek. No i po jakimś czasie mówi, wiesz co, nie, ja kupuję chyba nową ładowarkę. Kupił nową ładowarkę i po prostu usiadł, podłączył i tak na mnie patrzył i tak, a wystarczyło tylko kupić nową ładowarkę.
Dokładnie.
Ile się nagadał, ile się nawkurzał.
Tak.
Wiesz, i ile my mamy takich rzeczy, że na przykład wystarczyło, jesteś w stresie, bo masz na przykład jakąś zaległość.
Ja wiem.
Wystarczyło zadzwonić do urzędu.
Tak.
Pani mówi, dobrze, pani mi wyśle tego maila, ja to pani rozłożę na przykład na raty, albo coś tam. Ile masz lęku przed tym, żeby wykonać jakąś pracę, która nie jest dla ciebie
komfortowa? Tak, a zwykle ona zajmuje dużo krócej i tak dalej. Ja też polecam robienie rzeczy seriami. Czyli właśnie jak są takie sprawy biurowe, że trzeba gdzieś zadzwonić, coś poumawiać i tak dalej, to ja polecam zrobić to jednego dnia. I serio, lecieć po prostu po kolei. Do dentysty umówić dziecko, zaraz dla siebie cytologię, potem do pani do urzędu, potem do wychowawcy ze szkoły omówić ostatni sprawdzian Jasia.
Czyli poświęcić jedną godzinę na to, na co możesz poświęcić 16 w miesiącu, myśląc o tym, że musisz to zrobić. I cały czas wbijając się w poczucie winy, że jeszcze tego nie zrobiłaś i kurde, jeszcze do dentysty miałam mówić.
Znasz ten motyw, że dzwonisz do jakiejś dużej firmy w oczekiwaniu na przelew, a pani mówi ci, no ale u nas przelewy to wychodzą tylko we wtorki i piątki. Myślisz, a z drugiej strony, no właśnie, bardzo sprytnie, bardzo super. One sobie odpalają ten system do wypuszczania przelewów tylko te dwa razy w tygodniu. Mm-hmm. Nie zajmują się tym non-stop. Nie wchodzą.
Nie klikają non-stop, tak?
Tylko po prostu wchodzą,
no tak,
robią
no
ten
tak,
rozruch,
to też jest
spisują.
Bardzo obrazowe.
Ciach.
Wiesz, no
to,
dobra,
to ja,
musimy
mam taką puentę.
Daj puentę, ty zrób, bo jestem rozbita. Ja jestem,
to źle.
Jestem po prostu w procesie zmiany, wiesz? Już mi wszystko zaczęło tam trybić. Już myślę, co ja mogę zrobić.
No to tak, no to taka drobnostka. Czyli tak, po pierwsze zaplanuj przyjemność jeszcze w tym tygodniu dla siebie. Podobno jakieś badania naukowe mówią, że najłatwiej jest to zrobić w piątek po południu. Piątek przed nami, jutro po południu jest twój czas. Pół godziny, godzina. Cokolwiek, co tam chcesz. Chcesz iść spać. Druga rzecz. Jutro rano zrób sobie listę rzeczy, która ma być zrobiona i postaraj się, żeby było na niej nie więcej niż 3 pozycje.
Ale na kiedy ta lista jest? Na tydzień następny czy
nie,
na dzień?
Nie, na piątek.
Jutro rano na jutro?
Tak.
Dobra.
I tylko 3 rzeczy. I zobaczysz, co się stanie. Powiedzieć, co się stanie? Zrobisz te 3 rzeczy. Po prostu zrobisz te 3 rzeczy.
Ale ja muszę zrobić 8.
Zrób 3 i uciesz się, że skreśliłaś 3, a potem sobie dołóż jeszcze jedną, a potem jeszcze jedną. Jak zapiszesz 8, a nie daj Boże, coś się stanie, że zrobisz tylko 3, to będziesz sfrustrowana. Jak zrobisz 3...
Dobra, czyli pierwszą moją zmianą jest to, że planuję mniej, a jeśli mi starcza sił i czasu, to dokładam.
Tak.
Na własną odpowiedzialność.
Tak, w dokładaniu jesteśmy świetne.
Okej. Okay. I tym oto optymistycznym akcentem... Kończymy kolejny odcinek podcastu Matka też człowiek o odzyskiwaniu czasu. Moje drogie, to jest liźnięcie tematu, myślę sobie. Wchodźcie do Bożeny też na profil, bo myślę, że ty tam trochę też o tym mówisz.
Ja jestem słaba w social mediach. To ma, robię, ale...
No to widzisz, to jest twoje zadanie na liście, ogarnąć sobie social media. I słuchajcie, no... Nie mówimy od dzisiaj, że się nie da. Tylko próbujemy zrobić tak, żeby się dało. Cokolwiek dla siebie. Wiem, że macie mnóstwo rzeczy na głowie, opiekując się dziećmi. Też tak mam, też jestem sfrustrowana. Okazało się dzisiaj, że jestem postrzegana jako osoba, która nieźle ogarnia, a sama tego nie czuję, więc to już jest w ogóle paranoja, że ja ogarniam, a tego nie czuję. I to, no to już najgorzej jest.
Znaczy, ja uważam, każda matka to bohaterka. Naprawdę. Wszystkie siebie możecie w tej chwili bardzo docenić.
Pocałujcie się w rękę albo w coś i spójrzcie w lustro i powiedzcie sobie, jestem zajebista. A my was wirtualnie całujemy i przytulamy i... No i co? I ja teraz stąd wyjdę i coś zrobię dla siebie. Chociażby miała posiedzieć chwilę w samochodzie.
Tak.
I na przykład przeczytam 2 rozdziały twojej książki w samochodzie. Nie wrócę od razu do domu, do moich dzieci, gdzie znowuż na mnie się... zrzuci lawina czegoś tam.
Idź na jakieś jedzenie, zamów sobie coś, przejdź po parku, jedząc sobie fryty.
Dobra. Dziękuję.
Ja dziękuję.